Dyskusyjny klub radiowy.
Proszę Państwa, mija drugi rok wojny ukraińsko-rosyjskiej, działania zbrojne nie ustają, ofiar coraz więcej, zniszczeń ogrom i jednocześnie zauważamy zmniejszającą się uwagę świata dla tego, co na Ukrainie się dzieje. Porozmawiajmy zatem o aktualnej sytuacji i różnych kontekstach wojny ukraińsko-rosyjskiej. Przedstawiam Państwu gościa programu, pan dr Daniel Szeligowski z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Witam Pana, dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Pan dr Daniel Szeligowski jest ekspertem zagadnień związanych z Ukrainą. Proszę pana, jaki moment, jaką fazę wojny obserwujemy w tej chwili? Czy możemy rzeczywiście powiedzieć, że Rosja zdobywa przewagę w tym konflikcie?
Myślę, że na samym początku naszym słuchaczom należałoby powiedzieć, że wojna nigdy nie ma charakteru liniowego. Wojna ma charakter cykliczny, a więc przez pewien czas jedna strona jest w defensywie, a później ta sama strona jest w ofensywie i ta sytuacja zmienia się bardzo często jak w kalejdoskopie. Taką sytuacją teraz mamy do czynienia. To znaczy, rzeczywiście to będzie bardzo trudny rok dla Ukrainy i to będzie raczej rok, w którym Ukraina będzie w defensywie, będzie się broniła. My widzieliśmy przez dużą część 23 roku, roku poprzedniego, że Ukraina próbowała atakować, a broniła się strona rosyjska, więc teraz mamy niestety zmianę. Strona ukraińska w dużej mierze wyczerpała swoje zasoby w roku poprzednim i obawiam się, że rzeczywiście to strona rosyjska tym razem będzie próbowała te linie na wschodzie i na południu przełamać, natomiast strona ukraińska przy naszym, mam nadzieję, zachodnim wsparciu będzie próbowała się bronić. Pewnie kolejna szansa na taką zmianę, a więc przejście Ukrainy do kontrofensywy, no to jest, zakładam, kwestia gdzieś drugiej połowy 24, może 25 rok.
Ja myślę, że wszyscy, którzy obserwują przekazy medialne, zauważyli, iż informacji na temat ataków rakietowych Rosji na miasta, w których do tej pory właściwie nie obserwowaliśmy takich ataków, jest dość sporo. Mówimy o dużej ilości także ataków dronów. Mówimy o dużych stratach materialnych, prawda? Wydaje się, że Rosja zaczyna osiągać jakiś rodzaj przewagi, także przewagi propagandowej.
Ja myślę, że w tym momencie Rosja ma przewagę przede wszystkim, jeżeli chodzi o zasoby. To wszystko, co kolektywnie rzecz biorąc Zachód, ta koalicja międzynarodowa, która Ukrainę wspiera, to wszystko, co my Ukrainie obiecaliśmy dać, jeżeli chodzi o broń, to niestety nie wywiązaliśmy się z tego. Nie wywiązaliśmy się nawet z takich podstawowych dostaw amunicji, tutaj w Europie. Przecież obiecaliśmy 1 milion pocisków artyleryjskich dla Ukrainy i nigdy tego nie dostarczyliśmy. Więc z tego powodu rzeczywiście Rosja, która zacieśnia współpracę z Koreą Północną, z Iranem, z Chinami, jest w tym momencie w stanie uzyskać zdecydowaną przewagę, jeżeli chodzi o siły wojskowe na froncie. Myślę, że strona ukraińska ma kłopoty z taką żywą siłą, to źle oczywiście brzmi, ale ma kłopoty z żołnierzami. Jednak tutaj demografia rosyjska i ukraińska, nie powinniśmy o tym zapominać, że jednak faworyzuje jedną stronę rosyjską i Ukraina też w pewnym momencie będzie musiała odsapnąć na froncie, będzie musiała złapać siły, przeprowadzić mobilizację, wyszkolić nową ilość żołnierzy i wysłać ich na front, ale to będzie trwało i to będzie ten moment, w którym Ukraińcy będą się bronić, okopią się, w zasadzie to już się okopali. Słyszeliśmy w mediach o tak zwanej linii Surowikina, czyli linii okopów po tej rosyjskiej stronie terytoriów okupowanych, ale mamy do czynienia z takim samym analogiem po stronie ukraińskiej. Ukraińcy chcąc się bronić, muszą się okopać i muszą zbudować umocnienia i w zasadzie od jesieni ubiegłego roku już to robią. To jest dość trudna kwestia w rozmowach między Ukrainą i partnerami zagranicznymi, bo rzeczywiście trudno sobie wyobrazić, że Unia Europejska, Stany Zjednoczone, najpotężniejsze gospodarki świata nie są w stanie wyprodukować jakiejś takiej przyzwoitej ilości broni. Ja nie mówię minimalnej, ale przyzwoitej ilości broni, ilości pocisków, amunicji, no żeby chociaż starać się zrekompensować te dostawy, które Rosja uzyskuje od Korei Północnej. No tymczasem okazuje się, że nie możemy tego zrobić, nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Prawdopodobnie wchodzi tutaj w grę brak woli politycznej w państwach Unii Europejskiej. Trzeba by było przestawić przynajmniej w pewnym stopniu nasze gospodarki krajowe na produkcję wojenną. Żeby to zrobić, trzeba by było też pewnie przekonywać społeczeństwa, dlaczego to jest ważne, dlaczego należy w to wszystko inwestować pieniądze, ale ja tego na razie nie widzę. I jeżeli są Ukraińców, to oni też tego nie widzą. Ja myślę, że ich to martwi.
Ja myślę, że bardzo wiele osób jest zdumionych, prawda, że ta pomoc Zachodu, pomoc Stanów Zjednoczonych okazała się nie aż tak skuteczna. Po jednej stronie mamy najbardziej rozwinięte gospodarki świata, najbardziej także militarnie rozwinięte gospodarki świata. Tu tymczasem Korea Północna, a także Iran Oczywiście Chiny w tej koalicji odgrywają także wielką rolę. Potrafią na tyle wzmocnić militarnie Rosję, że właściwie sankcje gospodarcze, o których tyle się mówiło, nie mają większego znaczenia.
Ja się nie z wszystkim zgadzam, co pan redaktor mówi, bo tutaj jest cała masa detali, one mają ogromne znaczenie. Że po pierwsze, ta pomoc Zachodu, ona była skuteczna i ona dalej jest skuteczna, tylko że jej było zdecydowanie zbyt mało i przyszła zbyt późno.
To znaczy, czyli co, ta opieszałość raczej Zachodu tutaj zawiniła?
Oczywiście, znaczy gdyby nie ta pomoc Zachodu, no to ja śmiem twierdzić, że Ukrainy by nie było już w tej wojnie. To co do tego nie należy mieć żadnej wątpliwości. To jest różnica między tym, czy my chcemy, by Ukraina się obroniła, czy Ukraina wygrała. I tutaj ja obawiam się, że nie ma konsensusu między państwami zachodnimi. Raczej skłaniam się ku temu, że te państwa chciałyby, żeby Ukraina nie przegrała. No i ona tej wojny nie przegrała. Ukraina cały czas stoi jako państwo samodzielne, być może uzależnione od wsparcia zagranicznego, bo oczywiście. Niemniej jest to państwo samodzielne, nie zostało podbite przez Rosję, a to było rosyjskim celem. Też trzeba się cofnąć do lutego 2022 roku. Rosyjskim celem nie było zajęcie Donbasu, było podbicie całej Ukrainy. Rosyjskie czołgi stały pod Kijowem jeszcze 2 lata temu, więc żeby mieć też tutaj ten punkt porównania, to pod tym względem oczywiście pomoc Zachodu była skuteczna. No jej było zbyt mało, żeby odbić te wszystkie terytoria okupowane przez Rosję i ona przyszła zbyt późno, żeby przełamać te rosyjskie umocnienia. Innymi słowy mówiąc, daliśmy Rosjanom zbyt wiele czasu, żeby oni złapali oddech w momencie, w którym go tracili i żeby się mocno kopali na ukraińskich terytoriach i teraz jest trudno te linie umocnień przełamać. W kwestii sankcji to ja też uważam, że one działają. W długim okresie działają. Celem sankcji nigdy nie jest zmiana rosyjskiego stanowiska, bo Rosjanie swojego stanowiska nie zmienią. Znaczy, ja nie widzę w ogóle jakichkolwiek sygnałów, żeby Rosjanie przemyśleli swoje cele wobec Ukrainy, żeby zrezygnowali z tego zamiaru podboju Ukrainy. Natomiast takim prawdziwym celem sankcji jest pozbawianie Rosji tych zasobów. No jeżeli Rosja jest zmuszona sięgać po pomoc Korei Północnej, jeżeli jest zmuszona sięgać po pomoc Iranu, to jest najlepszy dowód tego, że sankcje działają, bo Rosja nie jest w stanie już zapewnić sobie zasobów sama. Natomiast my nie chcemy pozwolić Ukrainie wygrać. To jest, panie redaktorze, problem. Znaczy, ja często bywam w Waszyngtonie, rozmawiam z kolegami amerykańskimi. Oni się nie boją tego, że Ukraina przegra. Oni się boją tego, że Rosja przegra. Że zmieni się reżim w Rosji, że to wywoła jakieś zmiany wewnętrzne, których oni nie będą w stanie kontrolować. Dlatego jest dozowana ta pomoc dla Ukrainy, żeby pozwolić Ukrainie wygrać, ale tak troszkę. Tak nie do końca.
Wie pan, znalazłem taką informację, która przyznaję bardzo mnie też zdziwiła, że gospodarka rosyjska, która przechodzi przecież sankcje, w tym roku, w 2024, zanotuje 2% wzrost PKB. Czyli gospodarka, tak, oczywiście oparta na produkcji zbrojnej, okazuje się, że rozwija się świetnie, no i może być, no nie chcę powiedzieć kołem zamachowym gospodarki Rosji, bo to pewnie niemożliwe, ale jednak no, nie doprowadza do ruiny gospodarki.
Nie doprowadza, ale też mamy do czynienia z manipulacją statystyką. To znaczy ze względu na niski efekt bazy bardzo łatwo jest wykazać statystycznie wzrost. No i Rosjanie to robią. Rosjanie mają też ten wzrost dzięki temu, że drastycznie rosną wydatki zbrojeniowe w Rosji. W związku z czym napędza się to koło gospodarcze wewnątrz kraju. Natomiast fundamenty tego wzrostu i fundamenty gospodarcze są wątpliwe. To jest raczej bliżej niż dalej jakiegoś przesilenia w Rosji. To moim zdaniem po pierwsze nie świadczy o tym, że sankcje nie działają. Chyba nikt naprawdę nie spodziewał się, że te sankcje, które zostały nałożone na Rosję, są sankcje najmocniejsze, jakie my możemy sobie wyobrazić. Gdzieś tam jesteśmy pewnie w połowie, a może nawet nie. Raczej nikt chyba nie oczekiwał, że te sankcje doprowadzą do załamania się rosyjskiej gospodarki. A po drugie, to jest druga strona tego samego medalu, no Rosjanie na te sankcje byli gotowi. Oni wiedzieli, że one zostaną nałożone w przypadku ataku na Ukrainę, przygotowywali się do nich, przygotowali sobie bardzo dużą poduszkę finansową. Oni oczywiście mają tych pieniędzy na kilka lat prowadzenia wojny, na co moim zdaniem oni nie są przygotowani, ale my chyba też nie jesteśmy przygotowani na Zachodzie, żeby taki ruch, przynajmniej na razie, żeby taki ruch zrobić. Otóż połowa tej poduszki finansowej znajduje się w naszych krajach. Ona jest deponowana w zachodnich bankach, w postaci zachodnich obligacji, papierów wartościowych i tak dalej.
No i tutaj też nie wykazujemy jakiegoś zdecydowanego działania, prawda, żeby Rosję od tych zasobów odciąć.
One są zamrożone, więc Rosja nie może w tym momencie z nich korzystać, ale oczywiście ciągle z tyłu głowy ma, że to są jej zasoby i Zachód się boi, je skonfiskować. No i faktycznie, rzeczywiście ta dyskusja, która się toczy o konfiskacie zachodnich rosyjskich aktywów, jest jakaś taka żałosna, bym powiedział. Nie wiem, do czego ona prowadzi. Przekrzykujemy się tylko o tym, jak źle się stanie, jeżeli Rosję tych zasobów pozbawimy. To, że ze Stanów Zjednoczonych takie bardziej zdecydowane głosy docierają, to niespecjalnie mnie pociesza, bo ja wiem, że akurat tam tych zasobów nie ma, więc Amerykanom jest bardzo łatwo mówić, że je skonfiskujmy. Ale już te zasoby, ponieważ są w Europie, to te głosy z Europy docierają bardziej umiarkowane, nawet w większości przeciwne. No, ale to jest 300 miliardów, które można by było w tym momencie rzucić na pomoc Ukrainie, dając jej broń i dając wsparcie finansowe dla budżetu. No to jest coś, co zdecydowanie by było w stanie zrównoważyć Rosję razem jej partnerami. No to by absolutnie, moim zdaniem, w tym momencie zakończyło dyskusję o tym, czy jesteśmy w stanie wspierać Ukrainę w długim okresie, czy nie jesteśmy, co powinniśmy dać, co nie powinniśmy, co produkować, co nie produkować. Za 300 miliardów wyprodukujemy wszystko, co Ukraina będzie potrzebowała.
Jeżeli pan pozwoli, jeszcze wrócę na chwilę do działań militarnych. Wielkie nadzieje i mobilizacja związana była z kontrofensywą ukraińską. No, dziś chyba możemy powiedzieć, że zarówno Zachód, Stany Zjednoczone, ale także sama Ukraina pewnie jest mocno rozczarowana skutecznością tej kontrofensywy. Dlaczego ta kontrofensywa się nie udała?
Kontrofensywa się nie udała, bo Ukraina nie otrzymała takiej broni, jakiej do przeprowadzenia kontrofensywy potrzebowała. Te braki były znane już wiosną 2023 roku. Trwały dyskusje między Ukrainą i państwami zachodnimi. Do niczego nie doprowadziły. Ta pomoc cały czas jest bardziej przypomina kroplówkę niż mocny antybiotyk, który by miał raz trata dobrze wyleczyć Ukrainę z tego rosyjskiego wirusa. Więc po pierwsze, Ukraina nigdy nie miała przewagi w powietrzu.
Czyli brak samolotów i tutaj te apele o możliwość dostarczenia F-16 na Ukrainę są uzasadnione jak najbardziej.
Nie tylko F-16, ale to mogły być różne wersje zachodnich samolotów. To jest też obrona przeciwlotnicza. Ukraina musi się skupić na obronie dużych miast. W zasadzie bez tej obrony lotniczej zostają wojska na froncie, więc one po prostu są atakowane z powietrza przez siły rosyjskie. Po drugie, nie otrzymała rakiet dalekiego zasięgu, które by pozwalały razić rosyjskie cele, jeżeli chodzi o logistykę, zapasy, dowództwo i tak dalej. No i oczywiście nie ma sprzętu do odminowywania terenu, dlatego że bardzo duża część tutaj tych terytoriów okupowanych na wschodzie i na południu została przez Rosjan zaminowana. Żeby przejść przez te tereny, trzeba je odminować. No nie można wysłać ani czołgu, ani plutonu żołnierzy przez teren, który jest de facto polem minowym. Przeprowadzenie tej kontrofensywy było fizycznie niemożliwe z kilku powodów, które niestety te powody były nam znane wcześniej. Na Zachodzie jest rozczarowanie tą kontrofensywą, dlaczego ona się nie udała. Po stronie ukraińskiej jest zaskoczenie, rozczarowanie, to dlaczego nasi partnerzy zachodni nam nie dali tej broni, o której mówiliśmy im od niemalże roku. Siły natowskie nigdy w życiu nie zdecydowałyby się na taką kontrofensywę, nie mając tych zasobów, które Ukraina potrzebowała. My kazaliśmy Ukrainie przeprowadzić kontrofensywę w warunkach, w których my byśmy tego nigdy w życiu nie zrobili.
Chociaż muszę panu powiedzieć, że znalazłem i takie analizy, które mówią, że sztab nie był w stanie skutecznie przeprowadzić skoordynowanych ataków, sztab ukraiński, że nigdy nie prowadził wcześniej takich operacji, nie miał doświadczenia. Mówiąc krótko, sporo też jest uwag dotyczących strony ukraińskiej, że nie była należycie przygotowana do przeprowadzenia tej operacji, tej kontrofensywy.
No ona nie była przygotowana materialnie, co wspomniałem przed chwilą. Nie dysponowała zasobami, którymi powinna dysponować. No ale oczywiście, że nie była przygotowana w sensie koncepcyjnym, tylko pytanie brzmi, czy ta kontrofensywa musiała zostać przeprowadzona w wersji natowskiej, jeżeli nie dysponowano natowskim uzbrojeniem.
Czyli to był rodzaj takiej presji Zachodu, tak?
To są oceny, które padają z Zachodu, ze Stanów Zjednoczonych, z Europy, że sztab ukraiński był przygotowany do tej kontrofensywy. Ale to my szkoliliśmy jako Zachód Ukrainę na modłę zachodnią, nie dając broni zachodniej. Nie do końca tutaj niestety kupuję te zarzuty o braku przygotowania. Znaczy, to był brak przygotowania w wersji natowskiej po prostu, nie brak przygotowania w ogóle. A i tutaj by się znalazły niektóre zarzuty pewnie pod adresem NATO dotyczące tego, że to szkolenie natowskie dla ukraińskich żołnierzy, ono miało niewiele wspólnego z sytuacją na froncie na Ukrainie. Znaczy my też się okopaliśmy tak troszeczkę z takiej bańce mentalnej, jeżeli chodzi o państwa NATO, że ten nowy typ wojny, on nie przypomina starego, to jest zastosowanie nowoczesnej broni, chodzi o technologię bardziej niż o masę. Natomiast jeżeli patrzymy na front ukraiński, to on bardziej przypomina pierwszą, drugą wojnę światową niż to nowoczesne wyobrażenie.
No zwłaszcza teraz, prawda, gdy ta faza wojny wkroczyła w taki stan właściwie wojny pozycyjnej. Okopy sporadyczne ataki to też w określonych porach dnia albo wręcz określonych porach roku. To trochę przypomina wojnę, którą znamy z literatury I wojny światowej.
Jak najbardziej, no to jest w tym momencie wojna pozycyjna. No oczywiście przy ogromnych stratach linia frontu przesuwa się w zasadzie minimalnie. Jeżeli ktoś z naszych słuchaczy oglądał niedawno taki film na Zachodzie bez zmian, to w zasadzie można powiedzieć, że w dużej mierze ten front tak wygląda. Przy czym on wygląda jeszcze brutalniej chyba, dlatego że no nowoczesna broń tam na froncie jest. A i ona sieje postrach i po obu stronach, i po stronie ukraińskiej, i po stronie rosyjskiej, przed którą bardzo trudno jest w tym momencie uciekać.
Panie doktorze, na zakończenie tej części naszej rozmowy, nie uważa pan, że te relacje związane przede wszystkim z kontekstem militarnym i pomocą Zachodu dla Ukrainy znalazły się w kryzysie?
Ja myślę, że współpraca wojskowa, ale taka czysto wojskowa, czyli między wojskowymi państw NATO i Ukrainy, ona jest naprawdę niezła. W jakimś tam kryzysie, bo pod znakiem zapytania stoi ta współpraca polityczna, czyli jak długo liderzy polityczni państw zachodnich, no i oczywiście społeczeństwa, które za tym stoją, bo jednak w świecie demokratycznym trudno jest prowadzić politykę zagraniczną, jeżeli ona nie ma poparcia społeczeństwa, więc jest to poparcie społeczeństwa jest absolutnie kluczowe, jak długo koalicja państw zachodnich będzie wspierać Ukrainę. Ale realnie, a nie werbalnie, bo wsparcie werbalne oczywiście, że pozostanie. Nikt nie będzie tutaj nawoływał Ukrainę do kapitulacji, ale pięknymi słowami nie da się wygrać wojny i czymś trzeba strzelać na froncie. To w tym momencie stoi pod znakiem zapytania, a już takim głównym znakiem zapytania dla Europy i dla Ukrainy, no to są zbliżające się wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych. Czy one coś zmienią? Ja myślę, że nawet Rosjanie na nie patrzą. Z nadzieją oczywiście, że w przypadku wygranej Donalda Trumpa Donald Trump wycofa się z pomocy Ukrainie. Więc to jest coś, co myślę spędza sen z powiek Ukraińcom.
Dyskusyjny klub radiowy.
Pan dr Daniel Szeligowski z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, ekspert zagadnień związanych z Ukrainą, jest dzisiaj gościem dyskusyjnego klubu radiowego. Porozmawiajmy o klimacie politycznym wokół wojny ukraińsko-rosyjskiej. Wiemy, że wojna między Hamasem a Izraelem ma wpływ na to, co dzieje się w ogóle w postrzeganiu konfliktu ukraińsko-rosyjskiego. Wiemy, że wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych mają kolosalne znaczenie. Wiemy także, że te rozmowy, które odbywają się na różnych forach, to rozmowy, które określane są mianem wstępu do rozmów pokojowych albo wstępu do jakiegoś rozejmu, też wpływają na cały klimat wokół wojny ukraińsko-rosyjskiej. Jak to wszystko należy rozumieć? To jest system naczyń połączonych, czy też niezależnie od wszystkiego jednak jest jakaś jedna linia konsekwentna Ukrainy, która każe Ukrainie po prostu walczyć o niepodległość swojego kraju bez względu na wszystko, nie oglądając się na pomoc innych z wielką determinacją. No muszę panu powiedzieć, że znalazłem statystyki, które mówią, że pomimo nieosiągnięcia wyraźnego sukcesu na froncie i rosnącego zmęczenia wojną, 94% Ukraińców wierzy w zwycięstwo. No to jest rzeczywiście niezwykle imponujące, a przecież za nami niemal 2 lata wojny, bardzo ciężkich warunków i bardzo wielu wyrzeczeń.
No ja myślę, że w tej całej układance najbardziej konsekwentni są siłą rzeczy Ukraińcy, którzy toczą wojnę o charakterze egzystencjalnym. Ja nie wiem, czy my zawsze na pewno sobie to uświadamiamy w Polsce. To jest dla Ukraińców wojna o charakterze egzystencjalnym i nie ma znaczenia, czy my będziemy Ukraińcom pomagać, czy my im nie będziemy pomagać, oni i tak będą walczyć. Choćby to miała być wojna partyzancka, to Ukraińcy po prostu tej walki nie zrezygnują, dlatego że jednym z rosyjskich celów jest po prostu unicestwienie patriotycznej, narodowo ukierunkowanej walki ukraińskiego społeczeństwa. To widzieliśmy już na terytoriach okupowanych, po prostu ci ludzie byli fizycznie eliminowani. Nie ma mowy o tym, żeby Ukraińcy się poddali i oni będą kontynuować tę walkę, oczywiście tak długo, jak będą mieli czym walczyć. No i mamy oczywiście, wpisujemy teraz tę rosyjską inwazję na Ukrainę w jakiś szerszy kontekst międzynarodowy. No, nie dla wszystkich ta wojna ma charakter egzystencjalny. To, że ma dla Ukrainy, to jest oczywistość, no ale ona już nie ma takiego charakteru egzystencjalnego dla Stanów Zjednoczonych. Na przykład pewnie nie ma takiego samego charakteru egzystencjalnego dla Niemiec i Francji, więc te państwa pomagają Ukrainie, ale jest tam jakiś limit tej pomocy. Staramy się, żeby ten limit pomocy nieustannie się przesuwał, więc żeby on coraz więcej kategorii tej pomocy obejmował. Najpierw były dyskusje, czy należy w ogóle dawać broń tak zwaną ofensywną, czyli która strzela, a nie tylko broni, czy dawać czołgi, czy dawać rakiety. Teraz trwa dyskusja, czy dawać samoloty. No, to jest zdaniem strata czasu i jakieś półtorej roku zostało stracone na niepotrzebnych dyskusjach.
Ja tylko przypomnę, że trwała też dyskusja no właśnie o wyposażenie armii ukraińskiej w pociski, które ewentualnie mogłyby przelecieć aż do Rosji i zaatakować Rosję. No i to był jakiś wielki lęk Zachodu.
To jest lęk Zachodu. To ja wracam, panie redaktorze, do tego, co mówiłem wcześniej, że no jest w Zachodzie obawa przed tym, że Ukraińcy mogliby wygrać. Znaczy naprawdę liderzy państw zachodnich boją się tego. Oni się nie boją tego, że wygra Putin, oni się boją tego, że wygra Ukraina, że Putin straci władzę w Rosji. To jest jakiś odwieczny strach zmian w Rosji. No ja przypominam przecież, co mówił jeszcze George Bush, jego słynne przemówienie przecież w Kijowie, wezwania do tego, żeby Ukraina nie odrywała się od Rosji. Mówimy przecież o czasach upadku Związku Radzieckiego. Słynna chicken speech w Kijowie. Ten strach zmiany w Rosji on jest jakiś tam odwieczny.
No ale wie pan, to też jakby pewien paradoks, bo bardziej boimy się upadku Rosji niż tego, że Rosja staje się dominującą w Europie, że te roszczenia, które formułuje Putin o tym, że należy wrócić do okresu, kiedy miała wpływ na wiele państw, zwłaszcza Europy Środkowo-Wschodniej, to może po prostu być realna rzeczywistość. To tego się nie boimy?
My się boimy w Polsce. Nie wiem, czy tego się boją nasi partnerzy na Zachodzie, bo mam wrażenie, że niestety tutaj się nie zgadzamy w kilku kwestiach. Na pewno się chyba nie zgadzamy w kwestii podstawowej, co się tak naprawdę stało na Ukrainie. To znaczy, czy to jest realna zmiana w tym sensie, że Rosjanie rzucili wyzwanie kolektywnemu Zachodowi, szykują się do długoletniej konfrontacji, czy to jest taki wypadek przy pracy, bardzo niefortunny, no współczujemy Ukraińcom, ale to jest sprawa Ukraińców, a nie nasza. No i teraz, jeżeli niektórzy liderzy na Zachodzie uważają, że to jest taki wypadek przy pracy, że Rosjanom chodzi o Ukrainę, ale nie odważą się tutaj absolutnie zaatakować NATO i nie mają do tego sił, no to można ich zrozumieć, przynajmniej teoretycznie można tam końcem logicznie jakoś związać. My się z tym nie zgadzamy, ale ja jestem w stanie zrozumieć, dlaczego oni tak myślą. Jeżeli są przekonani, że Rosja ich nie zaatakuje, no to bardziej się martwią o to, co się stanie w Rosji, aniżeli o to, co się stanie na Ukrainie. No i teraz te wszystkie kryzysy dookoła globu, które nam wybuchają, to oczywiście odciągają uwagę od Ukrainy. To jest i wojna Izraela z Hamasem. To jest i to, co się dzieje na Morzu Czerwonym, to jest i to, co się teraz dzieje na Półwyspie Koreańskim. To wszystko tę uwagę różnych państw świata, zwłaszcza Stanów, od Ukrainy odciąga. No i to jest teraz paradoks oczywiście, bo trzeba być wielkim ignorantem, żeby nie połączyć kropek i żeby nie stwierdzić, że to wszystko nie jest ze sobą połączone. To jest rosyjska próba przy pomocy wszystkich swoich quasi sojuszników, partnerów dookoła globu. To jest właśnie próba rozciągania Zachodu, rozciągania tej koalicji międzynarodowej, gdzieś tam rozpraszania ich zasobów. Ja pamiętam kilka lat temu dyskusję, gdy my jako Zachód o tym dyskutowaliśmy, że należałoby te rosyjskie zasoby rozciągnąć i później uderzać w miejscach newralgicznych, żeby właśnie wykorzystać rosyjskie słabości. To jest paradoks. Znaczy Rosjanie się tej dyskusji przyglądali. Nasza dyskusja trwała, czyli my dyskutowaliśmy.
Tak,
to niczego
i spędzła na niczym oczywiście.
Spędzła na niczym jak zwykle. Natomiast Rosjanie się tej dyskusji przyglądali i oni wyciągnęli wnioski i teraz zastosowali wobec Zachodu dokładnie takie samo podejście, jakie było dyskutowane przez zachodnich ekspertów.
A jeżeli jeszcze, wie pan, spojrzymy na to, jaka jest ta koalicja, która sprzyja Rosji, to są potężne kraje, bo mówimy o Chinach, mówimy o Indiach, mówimy o Brazylii, mówimy o Iranie, mówimy o RPA na przykład, koalicja państw znaczących, choćby nawet jeżeli chodzi o demografię. To jest poważny argument.
Ja bym nie nazwał wszystkich z tych państw sojusznikami Rosji. Myślę, że niektóre z nich po prostu bardzo oportunistycznie wykorzystują dzisiejszą sytuację, kupując na przykład niemalże za bezcen rosyjską ropę.
Tak.
Tak robią Indie. Ale bym ich nie nazwał sojusznikiem rosyjskim, no ale już na pewno bym nazwał sojusznikiem rosyjskim Koreę Północną, Iran. Taktycznym sojusznikiem Chiny, które absolutnie też pozwalają rosyjskiej gospodarce tutaj przechodzić przez ten trudny okres. Więc coraz jeszcze pokazuje ten, takiego słowa w Polsce, używa imposybilizm zachodnich elit politycznych, które tutaj spędzały cały czas na deliberacjach, ale koniec końców żadnej decyzyjności nie mamy i do niczego nie dochodzimy. Zobaczymy, co się stanie w Stanach Zjednoczonych. Od tego będzie wiele uzależnione, bo jednak Stany Zjednoczone były liderem tego wsparcia. My w Europie koniec końców zrobiliśmy zadanie domowe i gdyby tę całą europejską pomoc wziąć do kupy, to są bardzo znaczące ilości i wojskowo, i finansowo. Nawet gdyby nie Stany Zjednoczone militarnie, gdyby one tego wszystkiego nie popychały do przodu, to Ukraina byłaby w o wiele gorszym położeniu. Ja tutaj widzę po stronie rosyjskiej takie wyczekiwanie i w zasadzie przebieranie nogami na to, a nuż wygra Donald Trump, bo przynajmniej Rosjanie są przekonani, że Donald Trump z tej pomocy Ukrainie się wycofa. Ja nie wiem, do końca przekonany o tym nie jestem, ale Rosjanie są przekonani. No i to teraz, to nam implikuje generalnie wydarzenia 24 roku, bo jeżeli Rosjanie są przekonani, że zwycięstwo Donalda Trumpa będzie dla nich korzystne, to oni w tym roku niczego szalonego nie zrobią. To znaczy oni nie będą gotowi na żadne rozmowy z Ukrainą, nie będą gotowi absolutnie do tego, żeby się wycofać, bo uważają, że czas gra na ich korzyść. To oni mają czas po swojej stronie, w związku z czym po prostu będą wyczekiwać.
Panie doktorze, jeżeli pan pozwoli, zwróćmy uwagę na prezydenta Zełenskiego, bo myślę, że jego rola jest ważna we wszystkich możliwych kontekstach wojny ukraińsko-rosyjskiej, a z drugiej strony obserwujemy spadek notowań prezydenta. Co więcej, znalazłem wypowiedź mera Kijowa, Witalija Kliczko, który nie chcę powiedzieć, że wprost krytykuje prezydenta, ale na przykład mówi, że nie dziwi go spadek popularności, ponieważ prezydent popełnił błędy.
To ja powiem, że mnie też nie dziwi spadek notowań prezydenta Zełenskiego. Po pierwsze, to było nieuchronne. Ukraińcy chronicznie nie ufają swojemu państwu i nie ufają kierownictwu politycznemu. Tak było przed wojną i tak będzie po wojnie. To był ewenement w skali historii Ukrainy, że to zaufanie do prezydenta Zełenskiego w pewnym momencie tak wystrzeliło do góry. Natomiast drugi powód, dla którego ja nie jestem zdziwiony, to jest taki, że prezydent Zełenski rzeczywiście popełnił całą masę błędów. Popełnił wiele, powiedziałbym, dość dziwnych kroków w polityce wewnętrznej, które naruszyły taki wewnętrzny konsensus społeczny i polityczny, który został zawarty.
Gdyby pan zechciał jakieś przykłady podać? Bo my mało o tym wiemy, mało się orientujemy.
Więc na początku rosyjskiej inwazji ukraińska elita polityczna zawarła taki niepisany sojusz, że wszystkie nasze konflikty odkładamy na bok na czas wojny. To był dowód na to, że ukraińska elita polityczna się skonsolidowała, zdała egzamin. No natomiast później prezydent Zełenski wrócił do takiej, powiedziałbym, podjazdowej wojenki ze swoimi przeciwnikami politycznymi. Zaczął ich atakować, powróciły ponownie praktyki korupcyjne, praktyki nacisków na przeciwników politycznych, używanie służb specjalnych do walki z przeciwnikami politycznymi. Te wszystkie stare praktyki, z którymi nam się Ukraina kojarzy, to one oczywiście wróciły i tutaj do tego nie ma wątpliwości. Niektóre nie w takiej skali aż jak przed wojną, to prawda, ale generalnie one wróciły. No i oczywiście wszyscy to widzą na Ukrainie. No widzi to też Merkliczko, w związku z czym daje temu swój wyraz. No i oczywiście Merkliczko też bierze udział w tej walce politycznej z prezydentem Zełenskim. Trudno oczekiwać, żeby on prezydenta Zełenskiego chwalił, zwłaszcza, że obaj panowie tak średnio ze sobą przepadają i prezydent Zełenski pewnie władzę nad Kijowem chciałby przejąć, a mu się na razie to nie udaje. No prezydent Zełenski popełnił też wiele błędów za granicą. No, konflikt z Polską moim zdaniem jest jednym z przykładów, które on zrobił. Znaczy ta presja publiczna, którą prezydent Zełenski wywierał na zachodnich liderów, no to się ocierało o szantaż emocjonalny. To działało na początku, ja to przyznaję. Oczywiście to sprawiało, że różne państwa zachodnie dawały broń, dawały pomoc finansową, ale w pewnym momencie prezydent Zełenski przeszedł Rubikon, czy też w ogóle wszyscy się na to uodpornili i zaczęło to przynosić odwrotne do zamierzonych efekty i w Polsce to przyniosło odwrotne do zamierzonych efekty. I w tym momencie strona ukraińska ma wrażenie, że nie rozumie, z czego się te problemy biorą. Że ta taktyka, która działała wcześniej, to już nie działa.
No tak, i mamy kolejkę kilkudziesięciokilometrową tirów przed przejściem granicznym. Nie ma możliwości rozwiązania tego konfliktu, jeżeli strona ukraińska nie zechce odpuścić pewnych żądań.
Ja się w pełni zgadzam, no po prostu my jesteśmy konkurentami gospodarczymi z Ukrainą. Byliśmy i będziemy, bo jakby nasze gospodarki tutaj są budowane na dość zbliżonych podstawach. My konkurujemy na przykład tanią siłą roboczą, tak? To oczywiste, że jesteśmy w niektórych sektorach partnerami, a w niektórych sektorach konkurentami, to się w najbliższym czasie nie zmieni. To, że nasi ukraińscy koledzy nie chcą tego dostrzec albo jeszcze dostrzegają, ale bardzo cynicznie tym grają, bo wiedzą, że być może ta pomoc zachodnia im się należy. Ja nie lubię tego słowa. To ja mam wrażenie, że już nie trafia w tym momencie do żadnych zachodnich społeczeństw. To niestety skutkuje takimi napięciami, skutkuje takimi konfliktami, ale to takie problemy nie pojawiają się u prezydenta Zełenskiego i u Ukrainy, tylko z Polską. No, podobne napięcia pojawiały się i ze Stanami Zjednoczonymi, i z Wielką Brytanią, i z Niemcami. Więc prezydent Zełenski, tak jak mówię, no, zrobił bardzo wiele dobrego. On utożsamia ten ukraiński wysiłek tę obronę, no jest personifikacją tej ukraińskiej obrony, ale on na samej Ukrainie tak nie jest postrzegany. No, wystarczy przeciętnego Ukraińca zapytać, a on odpowie, że my się bronimy pomimo Zełenskiego, a nie dla Zełenskiego. Przecież to społeczeństwo się broni, nie prezydent Zełenski tam. No i oczywiście ta czasami dość wątpliwa polityka zagraniczna ukraińska, my ją zapisujemy w tym momencie na niekorzyść prezydenta Zełenskiego. Więc tutaj ja bym chciał zbalansować, że bardzo wiele prezydent Zełenski dobrych rzeczy przez te dwa lata wojny zrobił, ale zrobił też kilka wątpliwych kroków, które trzeba mu oddać. No i niestety czasami nam ukraińscy koledzy nie pomagają.
Jeżeli pan pozwoli, to spójrzmy teraz na prezydenta Putina. Mówiliśmy jakiś czas temu, że jego pozycja jest słaba, że jest izolowanym kompletnie politykiem, być może nawet ciężko chorym. Jaka jest pozycja Putina w ogóle w tej chwili na świecie?
Oczywiście, że jest izolowany przez dużą część światowych polityków. Ma kilku taktycznych pomocników, jak chociażby właśnie Chiny, Iran, Korea Północna. Jest grupa państw, które co najmniej neutralnie podchodzą do Rosji i do Ukrainy, czyli starają się jakiś tam balans trzymać na sobie państwa tak zwanego globalnego południa, będziemy mieli Amerykę Południową, czy afrykańskich liderów, azjatyckich i tak dalej. Natomiast ja mam wrażenie, że ta tak zwana walka o globalne południe, która się miała toczyć między Ukrainą i Rosją, to bardziej była jakaś walka medialna i ekspercka niż realna walka. Bądźmy szczerzy, jeżeli ktoś dysponuje rzeczywiście środkami, które miałyby pomóc Ukrainie wygrać tę wojnę, to jest koalicja państw zachodnich, a nie to globalne południe. Znaczy można sobie walczyć o globalne południe. Putin walczy o globalne południe, żeby pokazać na potrzeby wewnętrzne, że może gdzieś polecieć i ktoś rozwinie przed nim czerwony dywan. Ale to nie ma znaczenia, że 10 afrykańskich liderów będzie
przyjmować prezydenta Putina. Tak?
Koniec końców te państwa nie mają żadnego przełożenia na wynik wojny na Ukrainie.
Ale wie pan, też był taki moment, że mówiliśmy o rodzącej się, może to nawet duże słowo, opozycji wobec samego Putina w Rosji. Niezadowolenia, że wojna wygląda jak wygląda, bo Rosja wyraźnie ją przegrywała, a w każdym razie nie wygrywała. Do tego wszystkiego jeszcze straty, do tego jeszcze taka presja świata. Wydawało się, że oligarchowie rosyjscy chcą się pozbyć Putina.
Ja uważam nadal, że Putin spokojny swoją przyszłość być nie może i że też, żebyśmy mieli świadomość, co to jest za rodzaj niezadowolenia wojny, bo to Rosjanie niekoniecznie są niezadowoleni tym, że Rosja najechała Ukrainę, a raczej niezadowoleni są tym, że nie udało się tej Ukrainy pozbyć. I że jest duży koszt prowadzenia tej wojny. Tym niemniej no, niezadowolenie jest oczywiście frakcja wojenna, która chciałaby zupełnej zmiany taktyki i w zasadzie zaostrzenia tego podejścia wobec Ukrainy i ona jakieś tam zarzuty wobec Putina formułuje. Ja myślę, że Putin boi się, że jest w jego otoczeniu ktoś, kto w pewnym momencie mógłby sięgnąć po władzę. No mamy ten przykład Prigożyna.
Tak.
Wiem, że istnieje 10 teorii medialnych, kim był, czego chciał.
A może ciągle istnieje?
To ja to wszystko na potrzeby tej rozmowy pomijam, ale to pokazuje, że ten system rosyjski nie jest perfekcyjny, że on się zacina w pewnym momencie i tak naprawdę bardzo łatwo jest rzucić wyzwanie Putinowi, jeżeli zaistnieje szereg różnych warunków. Wtedy ten szereg różnych warunków zaistniał. I to, że teraz prezydent Putin też po raz kolejny zdecyduje się wziąć udział w tych tak zwanych wyborach prezydenckich, że to po raz kolejny doprowadzi do jeszcze większego zamordyzmu w Rosji, no to też pokazuje przecież, że prezydent Putin nie ma pewności co do przyszłości Rosji. Znaczy małe dokręcanie śruby jest efektem tego, że prezydent Putin nie jest pewny, jak silna jest jego władza. Jakby logika go prowadzi do tego, żeby mieć coraz więcej władzy, bo się boi, że ktoś go od tej władzy odsunie.
Wybory prezydenckie w Rosji to też będzie bardzo ciekawe zjawisko, tak określę, te działania polityczne. Nie sądzi pan?
To nie będą jakieś realne wybory prezydenckie, tylko jakby przedłużenie.
No ale powiedziałbym, że taki teatr świata.
No teatr musi być, bo jest potrzeba tej legitymizacji wewnętrznej. Nawet Putin ją musi mieć. To jest, panie redaktorze, też niezwykle ważne, jeżeli już dyskutujemy o tym, jak silna jest władza Putina w Rosji. No, gdyby to była nieograniczona władza, to nie byłoby żadnych wyborów prezydenckich w Rosji.
Czy
te wybory są, to musi być to show, bo społeczeństwo tego show też potrzebuje. Znaczy musi być legitymizacja społeczna. Duża część społeczeństwa Putina popiera, więc on i tak by pewnie te wybory prezydenckie wygrał. Ale nie może sobie pozwolić na przedłużenie jednostronne swojej władzy, dlatego że to by było za dużo być może nawet dla Rosjan. albo dla elity politycznej, dla służb specjalnych, które gdzieś to zaplecze dla Putina stanowią. Więc ten teatrzyk też coś tam mówi. To już nie chodzi o to, czy on wygra, czy nie wygra, bo my to wiemy, ale sam fakt, my mamy z tym teatrzykiem do czynienia, mówi nam, że system nie jest perfekcyjny i system nie jest aż tak szczelny, jak mógłby być. Ja uważam, że tam ciągle jest potencjał do destabilizacji wewnętrznej. Niestety on nie jest wykorzystywany przez państwa zachodnie.
No właśnie, Zachód jakoś nie zabiega o wspieranie pod każdym względem, nawet tych małych, powiedziałbym, działających z wielkim trudem ośrodków opozycyjnych wobec Putina.
Wracamy po raz kolejny do tego, co mówiłem o zachodnim strachu przed zmianami w Rosji. Biegamy po takim zaklętym kole. Znaczy, nie podoba nam się ten Putin i nie podoba nam się wojna przeciw Ukrainie, ale tak naprawdę to wcale byśmy nie chcieli, żeby Putin stracił tę władzę, bo może będzie ktoś jeszcze gorszy. To jest też interesujące, dlatego że bardzo sprytnie suflowana nam narracja przez Rosjan, przez samego Putina, że może być jeszcze gorzej, w związku z czym ze mną nie jest tak źle. My tego w Polsce szczęśliwie nie kupujemy. Później mamy naszych zachodnich partnerów, którzy rzeczywiście jako ognia boją się jakichś zmian w Rosji, więc Putin jakkolwiek zły, ale to jest nasz wróg i wiemy, kto to jest. Putin na tym korzysta.
Panie doktorze, pan sobie wyobraża, że w roku 2024 rozpocznie się coś, co moglibyśmy nazwać negocjacje, rozejm, czyli mówiąc krótko, zawieszamy działania militarne?
Jestem sobie w stanie wyobrazić scenariusz, w którym de facto działania militarne zostaną zawieszone ze względu na to, że obie strony wyczerpią swój potencjał ofensywny. Nie ma mowy o żadnych negocjacjach. Znaczy ja w żadne negocjacje nie wierzę i nie będzie ich. Rosjanie nie będą negocjować przed wyborami prezydenckimi w Stanach Zjednoczonych, bo są przekonani, że później dostaną wszystko. Więc po co iść na ustępstwa.
Czyli do listopada na pewno nie zmienią swojej polityki.
Oczywiście, że nie. A Ukraińcy nie bardzo mają co negocjować. Znaczy trudno jest negocjować, gdy zostało się najechanym. Te wszystkie rozmowy zachodnie dotyczące negocjacji to jest niestety wynik błędnej diagnozy sytuacji na Ukrainie i w Rosji notabene też. To wszystko zasadza się na założeniu, że to jest wojna o terytorium, że Rosjanie chcą kawałka ukraińskiego terytorium, w związku z czym może, gdy im go damy, to się uspokoją. Już 3 razy im dawaliśmy i 3 razy się nie uspokoili, ci sami ludzie mówią o tym samym. Powtarzają tę samą historię o oddawaniu części ukraińskiego terytorium. To nigdy nie działało i nikt nie potrafi powiedzieć, dlaczego tym razem miałoby to działać.
Jeżeli pan pozwoli, to pytanie inaczej sformułuję. Gdzie będzie linia frontu wojny ukraińsko-rosyjskiej za rok?
Wydaje mi się, że plus minus tak jak wygląda dzisiaj.
Czyli nic się nie zmieni, a wojna przewidywana na wiele lat będzie po prostu właśnie w takim kierunku podążać, tak?
Zmieniać może się intensywność walk. Natomiast ja nie oczekuję przynajmniej w tym roku, a na pewno nie w pierwszej połowie tego roku, jakiejś większej zmiany, jeżeli chodzi o przebieg linii frontu. To, co było ukraińskim sukcesem, to było odblokowanie Morza Czarnego. To było niewątpliwie ataki gdzieś daleko na terytorium rosyjskie, na przykład składy paliwa, na centra dowodzenia, generalnie ataki na tyły wroga. I myślę, że to będzie kontynuowane i że będzie kontynuowana próba przebijania się, chociaż to dużo powiedziane pewnie, na pewno próba atakowania celów na Krymie, izolacji wojskowej Krymu i odsuwania floty, rosyjskiej floty czarnomorskiej. Natomiast nie zakładam przy dzisiejszych ukraińskich zasobach, żeby oni zdecydowali się pójść z kontrofensywą w kierunku wschodnim, bo to ma niewiele sensu w tym momencie. To będzie rok, w którym Ukraina będzie się bronić, nie atakować.
No i pewnie tym zagadnieniom będziemy poświęcać uwagę w kolejnych spotkaniach i rozmowach. Bardzo panu dziękuję za dzisiejsze nasze spotkanie. Pan dr Daniel Szeligowski z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, ekspert zagadnień związanych z Ukrainą, był gościem audycji. Bardzo dziękuję.
Dziękuję również.
Dyskusyjny klub radiowy.